Kiedy wczorajszego wieczoru wróciłem do domu, kiedy wiedziałem, że dzisiaj jest czas, gdzie będę miał tą możliwość, aby wam usłużyć, aby się z wami czymś dzielić. Pierwszą myślą była moja żona, drugą kazanie dzisiejsze, czy usługa dla was. Także miałem ten czas, aby się przygotować i moje myśli pobiegły w sytuację mojego życia, kiedy czymś się zainteresowałem, kiedy w swoim życiu postanowiłem, że to mnie interesuje, będzie to moje hobby. Jako człowiek przeczytałem 13 wspaniałych magazynów, wypowiedziałem się na 13 wspaniałych forach na temat tego tematu, czy to motoryzacja, czy cokolwiek innego. Wszystkie rozmowy ze znajomymi, wszystkie dyskusje zbiegały do tego jednego tematu, aby wypowiedzieć się, aby podzielić się swoim hobby, tym, co mnie jako człowieka zaczęło interesować. Ale kiedy mijał pewien okres, mijał pewien czas, to zainteresowanie było coraz mniejsze, to hobby coraz bardziej malało. Kiedy pójdziecie do schroniska, kiedy zobaczycie wszystkie zwierzęta, to 90% zwierząt zostały kupione, bo ludzie chcieli to mieć. Rodzina chciała to posiadać. Dzieci chciały mieć małego pieska, z którym można było wyjść na spacer. I robiły to naprawdę po 7-10 razy dziennie. Ale kiedy ten zwierzak dorastał, kiedy mijał pewien czas, brakowało już czasu, aby poświęcić na to zwierzę. Czy mieliście tak samo w swoim życiu, czy tylko ludzie z Dolnego Śląska mają takie przemijające hobby czy zainteresowania? I kochani, chciałbym, abyśmy przez ten czas mogli zwrócić nasze oczy, mogli zwrócić uwagę na taki temat, co charakteryzuje moje chrześcijaństwo, co charakteryzuje to, kim jestem, abyśmy mogli zobaczyć na czas, który charakteryzuje moje życie, moje chrześcijaństwo, to w jaki sposób idę za Bogiem, to w jaki sposób sprawuję swoje życie, do którego Bóg mnie powołał, do którego mnie ustanowił. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, rozdział 1, pisze takie oto słowa. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To, co apostoł Paweł, na co zwraca uwagę, pisząc do Efezjan, to mówi, odkąd ja usłyszałem o was, odkąd ja usłyszałem o wierze, jaką macie, odkąd ja usłyszałem o miłości, jaką wy posiadacie, to co czynię, to nie przestaję dziękować za was. To, co czynię, to jestem wdzięczny Bogu za to, kim jesteście. I jestem wdzięczny Bogu za to, kim się staliście w Nim. Jestem wdzięczny Bogu za to, w jaki sposób was przemienił. Kiedy ja słyszę o was, drodzy Efezjanie, to jestem naprawdę wdzięczny Bogu. Jestem wdzięczny Bogu. Chciałem, abyśmy zobaczyli jedną rzecz. Z jednej strony widzimy chlubę Pawła. Widzimy coś, czym apostoł Paweł się szczyci. Widzimy coś, za co apostoł Paweł mówi, jestem wdzięczny Bogu. I mija 30 lat. I między wdzięcznością Pawła mija 30 lat i widzimy rozpacz Boga. Widzimy rozpacz i pękające serce Ojca nad tym, co się stało z tymi ludźmi. I Bóg w objawieniu Jana do zboru w Efezie pisze tak. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawicy, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, nimi nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mojego i nie ustałeś. Ale mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się, spełniaj uczynki tak jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd. To mówi ten, który przechadza się pośrodku 7 złotych świeczników. Te świeczniki to nic innego jak Kościół. Ten świecznik to nic innego jak Kościół. A Kościół tworzą ludzie. Jeżeli ja i ty tworzysz Kościół, to tym świecznikiem jestem tak samo ja. Tak samo jesteś ty. I Bóg pisze do ludzi. Bóg pisze do swojego Kościoła. Bóg pisze do swojego świecznika. Jeżeli rozłożyć go na części pierwsze, to pisze tak samo do mnie, jak pisze do ciebie, który się przechadza pośrodku siedmiu złotych świeczników. Wskazuje to na nic innego, jak na Boga, który jest obecny. Wskazuje to na Boga, który jest obecny w swoim kościele. Wskazuje to na Boga, który jest obecny w twoim i moim życiu. Cokolwiek się w nim dzieje, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd. Nie ma nic, co wydostanie się z Bożej kontroli. Nie ma nic, co opuści Bożą dłoń. Bóg wszystko trzyma w swojej dłoni. Bóg wszystko kontroluje. Moje i twoje życie. Nie ma nic, co zaskoczy Boga. Nie dzieje się tak, że Bóg ułożył plan A, który mu nie wypalił. I Bóg siedzi szybko i zastanawia się, żeby ułożyć plan B, aby coś zmienić. Nie ma nic, co wypadło z Bożej kontroli. Nie ma nic, co zaskoczyło Boga. Coś może zaskoczyć ciebie, ale nigdy Boga. Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, cokolwiek cię spotyka, to jest coś, co Bóg zaplanował i do czego dopuścił. To jest coś, co jest Jego wolą dla twojego życia. Znam uczynki twoje i trud. Znam wytrwałość twoją. Wiem, że doświadczyłeś złych. Wiem, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. To, co Kościół w Efezie miał, to miał uczynki, miał trud i miał wytrwałość. To, co Bóg pisze do Kościoła w Efezie, to, że ja znam twoje uczynki. Ja znam twój trud. Ja znam twoją wytrwałość. Bóg mówi, że On zna twoje uczynki. On jest w każdym momencie twojego życia. On jest w każdej sekundzie twojego życia. On zna twój trud i On zna twoją wytrwałość. I miejcie to, kochani, na pamięci, a ja wam coś przeczytam. Apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan. Mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Czy, kochani, między tymi dwoma fragmentami zauważacie jakąkolwiek różnicę? Czy widzimy różnicę między tymi dwoma fragmentami? Efes miał dzieła, Kościół w Efezie miał trud i Kościół w Efezie miał wytrwałość. Ale brakowało im najważniejszego. Wiary, miłości i nadziei. Kiedy w moim życiu brakuje pierwszej miłości do Zbawiciela, wtedy pozostaje mi tak jak w kościele w Efezie. Dzieła bez wiary, trud bez miłości i wytrwałość bez nadziei. Pozostaje tylko ta forma, pozostaje tylko ta zewnętrzna skorupa. Pozostaje nam rytuał bez sensu i bez życia. Bez sensu i bez celu. To, co Paweł pisze do Efezu, że potrafiliście odróżnić tych, którzy podawali się za apostołów, a nim nie są. Jeżeli moje życie trwa przy Bogu, jeżeli ja chodzę w Bogu, jeżeli ja na co dzień żyję w obecności Jezusa Chrystusa, jeżeli moje życie wypełnione z pierwszą miłością do Boga, to ja wiem, czego On pragnie. Ja wiem, czego On chce. Ja wiem, jaką drogą On chce mnie poprowadzić. I potrafię rozróżnić to, co jest Jego, a to, co nie jest Jego. Znam uczynki Twoje. Znam Twój trud. Jeżeli moja służba Bogu, jeżeli moje chodzenie za Bogiem, jeżeli moje życie, które poświęciłem Bogu, nie kosztuje mnie nic, to tak naprawdę nie ofiarowałem nic Bogu. Kościół w Efezie, oni byli prześladowani za wiarę i za prawdę. I co mnie zdumiło w tym wersecie? Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Chociaż znam ten werset na pamięć. Chociaż wielokrotnie się o nim mówiło. Chociaż wielokrotnie się go cytowało. Jest coś, co niedawno dosłownie mnie zszokowało. Coś, czego nie zauważyłem. Kościół w Efezie, oni nie utracili miłości do Boga przez coś. Jako człowiek mógłbym ich wytłumaczyć, w jakiś sposób szukałbym alternatywnego wyjścia, czy wyjścia B dla nich. Byli w trudnym położeniu, byli w trudnej sytuacji, zmagali się, byli prześladowani, byli bici za wiarę, byli więzieni, byli torturowani dla Chrystusa. No, jest to w jakiś sposób wytłumaczenie, że ta ich miłość ostygła. Ale to, co Bóg mówi, to nie mówi, że wy straciliście swoją miłość. Ale wy co zrobiliście? Wy ją porzuciliście. Wy ją porzuciliście. Porzucenie czegoś to jest moja świadoma decyzja. Jeżeli ja coś zostawiam, jeżeli ja coś wyrzucam, to jest moja świadoma decyzja, którą ja podejmuję. To nie jest utrata czegoś w wyniku okoliczności. To nie jest, że jest przyczyna i jest skutek, ale jest to świadoma decyzja. I to, co uczynił Kościół w Efezie na przestrzeni 30 lat, to oni świadomie porzucili swoją miłość do Boga. I Bóg mówi, to, co ja mam wam za złe, to to, że ty jej nie utraciłeś, ale ty świadomie ją porzuciłeś. Świadomie ją porzuciłeś. Co znaczy, w jaki sposób ja bym scharakteryzował pierwszą miłość do Boga? Pozwólcie, że odniosę się do księgi Jeremiasza. Drugi rozdział, drugi werset, Jeremiasz pisze w taki oto sposób. Idź, wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju, który nie był obsiewany. Bóg mówi do Jeremiasza, idź do Jeruzalemu i powiedz im tak. Ja pomnę na miłość twojej młodości, na czas twojego narzeczeństwa, kiedy ty chodziłeś za mną na pustyni, w kraju, który nie był obsiewany. Kochani, czym jest pustynia? Niczym innym, jak hektarami wypełnionym piaskiem, gdzie nie ma dosłownie nic. Tym piaskiem ani się nie najesz. Tym piaskiem się nie przyodziejesz. Z tym piaskiem nie porozmawiasz. On ci nie zaoferuje dosłownie nic. Ani cienia, ani nic. I to, co Bóg mówi, że ja pomnę na twoją młodość. Ja pomnę na czas twojego narzeczeństwa, kiedy ty w takim miejscu chodziłeś za mną. Pustynia jest niczym innym, jak miejscem, gdzie człowiek jest uczony mojej zależności od Boga. Tam nie ma dosłownie nic, na czym ja mógłbym polegać. Tam nie ma dosłownie nic, w czym ja mógłbym pokładać ufność. Tam jestem tylko ja i Bóg. Cokolwiek tam mam, pochodzi to z Bożej ręki. Cokolwiek tam otrzymuję, otrzymuję tam od Boga. Bóg mówi, ty chodziłeś za mną takimi drogami. Ten kraj nie był obsiewany. Wszystko, co miałeś, to wiedziałeś, że miałeś dzięki mnie. Wszystko, co otrzymałeś w swoim życiu, otrzymałeś tylko dzięki mnie. I ja pomnę na ten czas. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się, spełniaj uczynki takie jak pierwej. Jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę twój świecznik z jego miejsca. Jeżeli ty się nie upamiętasz. Ruszę świecznik z jego miejsca oznacza nic innego, jak Bożą ingerencję w twoje i moje życie. I Bóg kieruje te słowa do ludzi i mówi: jeżeli wy się nie upamiętacie, jeżeli wy nie zmienicie swojego życia, jeżeli wy nie zmienicie swojego podejścia, jeżeli wy nie powrócicie do tej miłości, którą już utraciliście, którą porzuciliście, to ja przyjdę ze swoją ingerencją w twoje życie. Historia mówi o tym, że miasto Efes podczas trzęsienia ziemi, paręnaście lat po tym przesłaniu, legło w gruzach. Przyszło wielkie trzęsienie ziemi, to miasto legło w gruzach, wszystko co tam było. A dzisiejsze położenie tego miasta należy do krajów muzułmańskich. Kościół w Efezie nie zrobił nic z przesłaniem, które Bóg do nich pokierował. Nie zrobili dosłownie nic. I przyszła Boża ingerencja w ich życie. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. W wielkim skrócie, żeby się nie rozwodzić. Nikolaici to nikt inny, jak ludzie, którzy twierdzili, iż jeżeli stali się uczestnikami Bożej łaski, to nie ma znaczenia, jak dalej żyją. Nie ma znaczenia, jak dalej postępują. Nikolaici twierdzili, że jeżeli w swoim życiu przyjąłeś łaskę, w swoim życiu kiedyś tam przyjąłeś Chrystusa, w swoim życiu kiedyś tam zadeklarowałeś pójście za Chrystusem, nie potrzebujesz już nic. Możesz żyć jak chcesz. Możesz postępować jak chcesz. Możesz chodzić gdzie chcesz. Bo kiedyś tam zdecydowałeś. Kiedyś tam powiedziałeś, że ty chcesz pójść za Chrystusem. Drogi przyjacielu, czy czasami w swoim życiu nie stałeś się Nikolaitą? Czy czasami w swoim życiu nie stajesz się kimś, kto kiedyś tam przyjął Bożą łaskę? Kiedyś tam zdecydował pójść za Chrystusem? A dzisiaj pozostała tylko ta skorupa. Dzisiaj pozostała może tylko ta forma. Co niedzielę pójdę do kościoła, dam ofiarę, przecież jestem dobrym człowiekiem, spełniam dobre uczynki, jakoś tam mocno nie grzeszę jak ci tam w polityce, tak? Gdzieś kiedyś zadeklarowałem, gdzieś kiedyś zdecydowałem, gdzieś kiedyś powiedziałem, że ja chcę, stałem się uczestnikiem Bożej łaski. Dzisiaj pójdę do kościoła, dzisiaj dam ofiarę. Dzisiaj w jakiś sposób wezmę udział w życiu Kościoła. Kiedy coś organizują, ja pójdę, pokażę się. Czy dzisiaj nie stałeś się przypadkiem Nikolaitą? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wiele książek powstało, wielu wspaniałych teologów, biblistów zastanawia się, co to jest za drzewo, które znajduje się w tym raju Bożym. Jaki jest jego owoc? Ale powiem ci ważniejsze pytanie, które powinieneś sobie dzisiaj zadać. Czy to nie czas, aby zastanowić się nad tym, czy żyję tak, że ja się w ogóle tam znajdę? Dzisiaj mogę rozważać owoce. Dzisiaj mogę szukać drzewa. Ale jest bardziej fundamentalne pytanie, które leży u samych podstaw twojego chrześcijaństwa. Czy ja w ogóle się tam znajdę? Czy ja żyję tak, że ja się tam znajdę? Bóg mówi do Efezu: wy porzuciliście swoją pierwszą miłość. A w pierwszych słowach tego listu wskazuje na to, że on jest obecny w ich życiu, że on sprawuje kontrolę, że pomimo wszystko on się przechadza. On się tam przechadza. Kiedy spojrzycie na wszelkie badania, kiedy spojrzycie na wszelkie ankiety ludzi, którzy siedzą w więzieniach, ludzi, którzy zabijali z braku miłości, ludzi, którzy nienawidzili drugiego człowieka, młodych chłopaków z domu dziecka, młodych chłopaków z poprawczaka, młodych chłopaków z domów, przepraszam, patologicznych, to większość z nich wskaże wam na jedną rzecz. Że to, czego brakowało w ich życiu, to był ojciec. Oni powiedzą wam, że w ich życiu zabrakło ojca. Może chociaż go mieli, ale on czas spędzał z butelką pod sklepem. Może chociaż go mieli, to on od rana do południa był w pracy, a od południa do wieczora z kolegami wracał, jak dzieci spali. To, czego im brakło, to obecności ojca. I zauważcie, co Bóg mówi. Pomimo, że wy porzuciliście, pomimo tego, że wy świadomie straciliście, pomimo tego, że wy świadomie zostawiliście, to ja jestem Bogiem, który przechadza się. Jestem Bogiem, który kontroluje twoje życie. Jestem Bogiem, który twoje życie trzyma w swojej dłoni. Ja jestem obecny w twoim życiu. Pomimo tego, że ty utraciłeś, pomimo tego, że ty upadłeś, że ty zbłądziłeś, ja jestem Bogiem, który jest obecny, a obecność jest najwyższym wyrazem miłości. Moja obecność w twoim życiu jest najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. Skąd ja wiem, że Bóg jest? Skąd ja wiem, że On mnie kocha? Skąd ja wiem, że On w trudnych sytuacjach mojego życia mnie wcale nie opuścił? Skąd ja wiem, że On jest? Ano dlatego, że czuję, że On jest obecny w moim życiu. Skąd mój syn wie, że ja jestem? Skąd mój syn wie, że ja go kocham? Bo on przyjdzie i powie, tato, chodź się ze mną pobawić. Ja jestem obecny. Ja jestem. Ja widzę wspaniały uśmiech na jego twarzy. Ja widzę ten wyraz zadowolenia, bo w moim życiu jest ojciec, amen. I chcę ci powiedzieć, że w twoim życiu jest ojciec. Jest ktoś, kto kontroluje twoje życie. Pomimo tego, że porzuciłeś, pomimo tego, że utraciłeś, a może nawet pomimo tego, że jeszcze nie poznałeś, a może nawet pomimo tego, że jeszcze nie zadecydowałeś, jest ktoś, kto chce być obecny w twoim życiu. Zauważcie już pierwszych ludzi. Adam z Ewą, oni zgrzeszyli. I Adam słyszy obecność Boga. Słyszy, że przychodzi Bóg, święty Bóg. I on się chowa. On się chowa przed Bogiem. Bóg mówi, Adamie, czemu ty się schowałeś? Mówi, usłyszałem twój, zlękłem się. Usłyszałem odgłos twój. Jestem nagi, zlękłem się. Wiecie, na co mi to wskazuje? Na to, że Adam zgrzeszył. Na to, że Adam upadł i miał tego świadomość. Ale przychodzi Bóg do niego. Na to, że Kain zabił Abla. I Bóg przychodzi do Kaina, aby z nim rozmawiać. Wskazuje mi to na to, że pomimo tego, jaki błąd popełniłeś w swoim życiu, w jaki sposób zawiodłeś Boga, jak bardzo twoja noga się potknęła, czy jak daleko twoje nogi odbiegły od Jego świętości i rzeczywistości, to On nadal chce mieć z tobą społeczność. I On przychodzi do ciebie, aby odnowić swoją społeczność z tobą. On cię nie porzucił, ani cię nie opuścił. On przychodzi, tak jak przyszedł już do pierwszych ludzi. I On chce wprowadzić cię na drogę swojej łaski świętości. On chce z powrotem przyodziać cię w odświęczne szaty. Mimo tego, iż syn marnotrawny, tak jak Krzysiu czytał, mówi, Panie, Ojcze, uczyń mnie jednego z najemników. Nie ma u Boga czegoś takiego. Bóg upadłego człowieka przywraca do rangi Syna Bożego. Bóg przywraca do rangi dziecka Bożego. I to jest tak i amen, i to jest nieodwracalne. I to jest to, co Bóg chce uczynić dzisiaj w twoim życiu. Jaki był Efes? Kościół w Efezie był prężnie działający. Oni prężnie się rozwijali. Twierdzi się, że ojcami tego kościoła byli Pryscylla, Akwilla, był Apollos, był Paweł, był Jan i był Tymoteusz. I pomimo tak wielkich założycieli, ich noga się potknęła. Nie obrażaj się na Boga. Nie mów, że dla ciebie nie ma ratunku. Bo ludzie, których fundament kościoła zakładali tak wielkie postacie dla nas, nawet oni się potknęli. Około 110 roku po Chrystusie Piliniusz, wysłany przez cesarza Trajana dla zorientowania się, czy należy w Efezie prześladować chrześcijan, odpisał do cesarza Trajana tak. Chrześcijanie są tak liczni, że świątynie pogańskie niemal zupełnie opustoszały. Chrześcijanie w Efezie są tak liczni, że świątynie niemal opustoszały. To był prężnie funkcjonujący Kościół. To był Kościół wypełniony pierwszą miłością do Boga. To był Kościół, gdzie oni robili liczne ewangelizacje. Ludzie przychodzili do Chrystusa, nawracali się. Świątynie pogańskie świeciły pustkami. Kościół się rozrastał. On żył w pierwszej miłości do Boga. Ale czas scharakteryzował ich chrześcijaństwo. Czas poddał próbie to, w co tak naprawdę wierzyli. Drogi przyjacielu, nie chcę w tobie wzbudzić żadnych emocji, ale chcę ciebie zmusić do myślenia, bo zbawienie jest czymś zbyt cennym, aby zbyt lekko do tego podejść. Zbawienie jest zbyt czymś cennym i mój Bóg zapłacił za to zbyt wielką cenę, abyś ty zbyt lekko do tego podszedł. Kościół w Efezie funkcjonował bez miłości i jakości. Ale zauważcie jedną rzecz. On tam był. Funkcjonował bez miłości i bez jakości. O czym mówi sam Bóg do nich. Ale ten Kościół tam był. Ten Kościół tam był. Dzisiaj możesz być w Kościele. Dzisiaj możesz chodzić do kościoła i on tam jest, ale możesz funkcjonować bez miłości, bez jakości. Dzisiaj możesz przychodzić co niedzielę do kościoła. Dzisiaj możesz w jakiś sposób angażować się w kościele. Dzisiaj możesz starać się być obecnym w życiu kościoła w jakiś sposób. I ten kościół tam będzie, ale możesz w nim funkcjonować bez miłości, bez jakiejkolwiek jakości. Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza mówi tak, w 13 rozdziale. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło, wydało owoc wtedy, kiedy pokazał się i konkol. One zostały posiane, ale żeby podrosły, potrzebny jest czas. Potrzebny jest czas. I wtedy ukazała się pewna różnica. Czas jest tym, co charakteryzuje chrześcijaństwo. Z jednej strony zachwyt Pawła nad kościołem w Efezie. Z drugiej strony mijające 30 lat. I rozpacz i tęsknota Boga za Kościołem, jakiego powołał. Za pierwotnym stanem moim i twoim, do jakiego on ustanowił Kościół. Drogi przyjacielu, jak wygląda dzisiaj twoja wędrówka za Bogiem? Jak wygląda dzisiaj twoje życie? Jak dzisiaj wygląda twoje podążanie za Bogiem? Czy przez mijający okres czegoś nie utraciłeś? Czy przez mijający czas czegoś nie straciłeś? Czy może jest coś, co powinieneś odnowić? Jakie byłoby dzisiaj świadectwo Boga o twoim życiu, gdyby przez ten upłynący czas już twojego życia, czy to 15, 20, 40, czy 60, może 80 lat, jakie by było? Jakie Bóg wydałby dzisiaj o tobie świadectwo? Czy jesteś w stanie szczerze stanąć dzisiaj przed Bogiem i w jednym zdaniu pomodlić się najbardziej odważną modlitwą, jaka istnieje. Boże, pokaż mi mnie samego, tak jak Ty mnie widzisz. Boże, pozwól mi zobaczyć siebie, ale nie tak, jak ja siebie widzę, jako dobrego człowieka. Ale tak, jak Ty mnie widzisz, tak, jak Ty byś mnie scharakteryzował, tak, jak Ty byś mnie sprecyzował. Kochani, mój czas dobiega końca, ale chciałbym zaprosić was do modlitwy. Chciałbym, abyśmy mogli się pomodlić. Każdy za sobą, nie za kimś obok. nie za Krysią, która siedzi dwa rzędy dalej, ale abyśmy wejrzeli w swoje życie, abyśmy zobaczyli siebie. Powiedzieli: Boże, pokaż, jak Ty mnie widzisz. Pokaż moje życie tak, jak Ty je widzisz. Pokaż, czy coś się nie zmieniło, czy czegoś nie porzuciłem. Bo ja w swoim życiu chcę iść za Tobą. Chcę podjąć decyzję, że ja chcę iść za Tobą. Możemy powstać.